Kwadrans z ministrem rolnictwa. Zaprasza Andrzej Ilczuk.
Polskie mięso jest bezpieczne dla zdrowia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz główny lekarz weterynarii przedstawili wnioski z kontroli po ujawnionych w mediach przypadkach nielegalnego uboju bydła. Minister Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że wołowina jest jednym z ważniejszych kierunków naszej produkcji.
Nie mamy może jeszcze takich wielkich osiągnięć i produkcji jak Argentyna, słynna ze swojej wołowiny, czy niektóre inne kraje, ale niewątpliwie dla Polski jest to rynek wznoszący, rynek, który pozwoli wykorzystać również dużą ilość trwałych użytków zielonych. Mamy ich w Polsce około 3 milionów. W związku z tym ten kierunek będziemy wspierać i będzie również elementem polityki górskiej, o której niedawno dyskutowaliśmy z województwami Polski Południowej. Dlatego wszystkie działania, które szkodzą wizerunkowi, w tym przypadku wołowiny, ale generalnie polskiej żywności, musimy starać się wyjaśniać, tak by odzyskać zaufanie konsumentów i naszych, i międzynarodowych, i zapewnić, że wołowina, która jest wynikiem pracy polskich rolników, będzie miała poczesne miejsce zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.
O wołowinie rozmawiano też w ramach porozumienia rolniczego.
Bardzo serdecznie dziękuję moim kolegom, przedstawicielom sektora wołowiny, ponieważ po spotkaniu w ramach rolniczego porozumienia grupy roboczej, gdzie wyjątkowo ciekawa i twarda, miejscami bardzo również pokazująca różnice zdań, dyskusja, daje nadzieję, że wspólnie razem wypracujemy i strategię rozwoju wołowiny w Polsce, opierając się na przygotowanej przez organizację sektora strategii, i zapewnimy, że będzie to bardzo ważny kierunek polskiej działalności rolniczej.
Minister rolnictwa przypomniał o planowanych zmianach w funkcjonowaniu inspekcji weterynaryjnej.
Założenia tej ustawy są już przygotowane. To, co jest po stronie Ministerstwa Rolnictwa we współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii, przygotowaliśmy. Odpowiada to oczekiwaniom również rolników, czyli zaostrzenie kar dla tych wszystkich, którzy dokonują przestępstw z fałszowaniem żywności. Również rozszerzamy odpowiedzialność inspekcji weterynaryjnej poprzez zwiększenie ilości etatów i zastąpienie lekarzy z wyznaczenia przy uboju zwierząt lekarzami państwowymi, którzy będą mieli również odpowiedzialność urzędową, odpowiedzialność służbową za wypełnianie swoich obowiązków.
Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że nie jest to tylko oczekiwanie Unii Europejskiej.
Wielu naszych partnerów na świecie, do których wołowina i inne gatunki mięsa zaczynają docierać z coraz większą skutecznością, również oczekuje, by pełną odpowiedzialność za nadzór nad tym newralgicznym rynkiem, jakim jest mięso, jednak sprawowały instytucje państwowe. Również tego oczekują nasi partnerzy w Stanach Zjednoczonych, duży, ważny dla nas, wznoszący rynek. Chcą, żeby w krajach, które chcą eksportować do Stanów Zjednoczonych, działał mechanizm podobny jak w Stanach. Jest to instytucja państwowa. Dlatego w tym kierunku działamy. Ta ustawa w ciągu najbliższych kilkunastu dni trafi do Rady Ministrów, na Komitet Stały. Trwają wyliczenia, ile tych etatów jest potrzebne. To jest zawsze problem wyliczenia potrzeb, ale również i określenia realnych możliwości znalezienia chętnych lekarzy na rynku, którzy będą chcieli przejść do pracy na etacie. Również określenia, ile na to jest potrzebnych środków. To jest w tej chwili zasadniczy etap wyliczania, ile potrzebujemy etatowych lekarzy weterynarii. Tu są różne, często dość rozbieżne dane od powiatowych lekarzy weterynarii. Każdy zgłasza trochę inne zapotrzebowanie, więc musimy to wszystko przeanalizować, ale prace postępują, myślę, w dobrym tempie. Jak długo będzie procedował później parlament nad tym, nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, ale te działania, do których się zobowiązałem, realizujemy.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Program powstaje przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk powiedział, że skontrolowano 102 ubojnie. Kontrole wykazały naruszenia procedur w 47. Nieprawidłowości nie miały jednak wpływu na jakość mięsa.
To są działania krótkoterminowe, działania długoterminowe. Krótkoterminowe to są natychmiastowe, czyli w przeciągu jednego miesiąca. W związku z powyższym na podstawie analizy ryzyka wytypowano zakłady ubojowe, powiedzmy te najbardziej narażone na ten proceder, który mógł wystąpić. więc wytypowano 162 rzeźnie bydła szczególnego ryzyka. Chodzi o to, że zakłady mogą mieć małe zdolności ubojowe, kupują pojedyncze sztuki zwierząt od pośredników albo sami za pomocą właśnie swoich środków transportu przewożą do rzeźni, jak również 37 rzeźni, które zostały wytypowane do kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. I w sumie skontrolowano 102 rzeźnie, w tym 66 rzeźni z tych szczególnego ryzyka oraz 10 rzeźni w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. W 47 rzeźniach stwierdzono pewnego rodzaju nieprawidłowości. Były to nieprawidłowości, które nie skutkowały w tym momencie akurat zamknięciem zakładu. To były nieterminowe na przykład zgłaszanie przemieszczeń, błędy w dokumentacji, brak procedur postępowania z bydłem pourazowym, nieuzasadnione przedłużone przetrzymywanie bydła na magazynie, transport krów, które nie nadawały się do transportu, na przykład wysokiej ciąży, brak procedur niszczenia kolczyków, niewłaściwa higiena produkcji i struktura zakładów.
Paweł Niemczuk powiedział, że w przypadku nieprawidłowości stosowane są kary administracyjne.
W takiej sytuacji zawsze wprowadza się postępowanie administracyjne celem nałożenia kary pieniężnej, mandatów karnych lub też może to skutkować również zawieszeniem działalności rzeźni. To są te 162 zakłady, które zostały skontrolowane na podstawie analizy ryzyka, ale natychmiast po stwierdzeniu tego procederu, który ukazał się w telewizji, skontrolowano wtedy 336 podmiotów, w tym dwa zakłady wtedy zostały zamknięte. Jeżeli chodzi o inne kontrole, skontrolowano 109 urzędowych lekarzy weterynarii. Chodziło o prowadzenie dokumentacji, także analizy identyfikacji i rejestracji zwierząt, jakie wdrożono działania, nakazano przeprowadzenie szkoleń, także prowadzenie analizy identyfikacji i rejestracji zwierząt. Kontrole tych wszystkich, czyli tego terminu krótkiego, jednego miesiąca i trzech miesięcy, zakończą się 22 maja. W ramach tych kontroli pobrano również ponad 600 próbek do badań w kierunku pozostałości leków w mięsie. Stwierdzono w zakładach higieny weterynaryjnej, czyli laboratoriach, które są laboratoriami urzędowymi, 5 przypadków dodatnich. Poddano weryfikacji w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach. Stwierdzono w 4 tuszach podwyższony poziom, który był poza normę. 4 tusze zostały poddane utylizacji. Również poddawani są kontrolom pośrednicy w transporcie zwierząt, jak również podmioty, które prowadzą transport zwierząt. Skontrolowano 972 pośredników, w tym 408 stwierdzono nieprawidłowości. Podmioty, które zajmują się transportem zwierząt, skontrolowano 654, stwierdzono 99 nieprawidłowości. Powiatowi lekarze weterynarii nałożyli 195 mandatów karnych, w tym 2 grzywny, 4 decyzje o zawieszeniu działalności, 8 spraw zostało przekazanych do organów ścigania, 66 decyzji wydano nakazujących usunięcie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.
Główny Inspektorat Weterynarii organizuje również spotkania dotyczące bezpieczeństwa żywności.
Cyklicznie spotkania prowadzone są z wojewódzkimi lekarzami weterynarii, z inspektorami wojewódzkimi, którzy zajmują się identyfikacją, rejestracją zwierząt, ci, którzy zajmują się również cross-compliance, jak również ci, którzy zajmują się bezpieczeństwem żywności. Również spotkanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy to uspójnienia danych w centralnej bazie danych, ewentualnie zmiany systemu. Mamy pewnego rodzaju stwierdzenia, które nam pomogą ewentualnie, jeżeli wprowadzimy te zmiany, w uściśleniu, uszczegółowieniu tej bazy. Także było spotkanie z branżą utylizacyjną, która również odpowiada za identyfikację i rejestrację zwierząt, jak również, można powiedzieć, stan bydła, ponieważ te, które nie nadaje się do uboju, powinny znaleźć się w utylizacji. Oni też prowadzą własny system identyfikacji i rejestracji zwierząt. Będę się zwracał do Ministerstwa Rolnictwa z prośbą o to, żeby oni również mieli dostęp do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Jak również odbyło się spotkanie głównego lekarza weterynarii z przedstawicielami związków branżowych i Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Ocenialiśmy tę sytuację i staraliśmy się wypracować wspólnie nowe metody. Oczywiście zostały przedstawione zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej i prośby, jakie mamy do branży mięsnej. Również została opracowana ulotka dla rolników, informująca, w jaki sposób postępować ze zwierzętami, które doznały urazów w gospodarstwie. Ona została zamieszczona na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, wszystkich wojewódzkich inspektoratów weterynarii, powiatowych inspektoratów weterynarii. Została również rozdystrybuowana do ODR-ów, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędów Miast, Gmin, do KRUZ-u, jak również bezpośrednio do rolników.
Zostały też opracowane wzory oświadczeń dotyczących uboju zwierząt poza rzeźnią.
Zostały opracowane jednolite wzory oświadczeń lekarza weterynarii i posiadacza zwierzęcia w przypadku poddania ubojowi z konieczności zwierząt poza rzeźnią. Chodzi o to, żeby nie powstał konflikt interesów. Oświadczenie lekarza jest takie, że ten, który leczy, nie powinien badać tych zwierząt w rzeźni. Jak również polecono wdrożenie postępowania ujednoliconego w Polsce w zakresie uboju z konieczności. Chodzi o to, że jeżeli zwierzę po uboju z konieczności w gospodarstwie trafi do rzeźni, lekarz wyznaczony w tym zakładzie informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce pochodzenia tego zakładu. Ten powiatowy lekarz weterynarii, jeżeli to jest inny powiat, informuje powiatowego lekarza weterynarii ze względu na miejsce pochodzenia zwierząt, czyli chodzi o gospodarstwo. Również planowane są szkolenia lekarzy weterynarii wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o dostęp do centralnej bazy danych i umiejętnością posługiwania się tymi danymi. Wszyscy lekarze weterynarii, którzy sprawują nadzór nad ubojem zwierząt w rzeźni, muszą zostać przeszkoleni i będą mieli stały dostęp do centralnej bazy danych. Ponadto aktualizowana jest na bieżąco lista zakładów, które prowadzą rozbiór z uboju bydła z konieczności, bo ubój, jeżeli znajduje się w gospodarstwie, tusza zwierzęcia jest przewożona do rzeźni. Jest 79 zakładów, które prowadzą ten ubój i te informacje są na stronie głównego lekarza weterynarii i są aktualizowane na bieżąco.
Paweł Niemczuk powiedział, że 25 marca czeka nas unijny audyt.
25 marca do 5 kwietnia odbędzie się rozszerzony audyt o Miasto Czerwone, o czym wcześniej mówiliśmy, także jesteśmy przygotowani. Informacje również mam z inspekcji sanitarnej, która pobierała próbki mięsa w detalu. Na obecność salmonelli i listerii monocytogenes nie stwierdzono wyników dodatnich.
Te informacje mają pokazać również naszą determinację, by w całym łańcuchu produkcji mięsa wołowego, mięsa w ogólności, wyeliminować również niedociągnięcia administracyjne. Pan doktor przedstawił, że w wielu ubojniach były problemy i nie można ich bagatelizować. Trzeba ustalić, kto zezwalał na to, żeby różnego rodzaju niedociągnięcia były tolerowane i dopiero kontrole je wykazują, ale to są takie niedociągnięcia, głównie związane z dokumentacją, z prowadzeniem ksiąg badania przedubojowego, poubojowego, z systemem wycofywania z rejestru zwierząt ubitych bądź padłych, czyli zarówno kolczyk, jak i paszport muszą być w odpowiednim czasie unieważnione. To zresztą będzie również elementem ustawy, o której wcześniej mówiłem, ale te wyniki kontroli nie wskazują, by gdziekolwiek było zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, konsumentów, by to mięso było niebezpieczne dla zdrowia. Również wyniki badań sanepidu na salmonellę i listerię przeprowadzone na ponad 400 partiach mięsa, tyle ile wynika z ustaleń z Komisją Europejską w zakresie skali ryzyka i tego procentu, który każdy kraj musi badać, nie wykazały i powiem, cieszę się z tego, bo martwiłem się, czy w polskich ubojniach i w polskich zakładach rozbioru, czyli tych, za które odpowiadają instytucje państwowe, czy nie ma przypadków, że mięso jest porażone bakteriologicznie. Nie ma żadnych przypadków dodatnich. To znaczy z tych zakładów wychodzi mięso bezpieczne. Co się dzieje dalej z nim? Za to ponosi odpowiedzialność producent, który dokonuje mieszania mięsa, który je przechowuje, który je transportuje. Mogą być różne warunki transportu. Ja zresztą jestem dość ostrożny również w ferowaniu jakichś bardzo restrykcyjnych, radykalnych sformułowań, ponieważ jeżeli obracamy milionami ton mięsa, w skali świata setkami milionów ton mięsa, to różne przypadki błędów zamierzonych bądź niezamierzonych mogą się pojawić. Chodzi o to, byśmy usuwali te przypadki, informując siebie wzajemnie, informując konsumentów, ale również informując naszych partnerów handlowych w Unii Europejskiej, w innych krajach, by wyeliminować tego typu przypadki, a nie robić z tego element wojny handlowej czy nieuczciwej konkurencji.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Program powstaje przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że Czechy zniosą kontrolę polskiej wołowiny po tym, jak Polska dostarczy zaktualizowaną informację o wykonaniu działań rekomendowanych wcześniej przez Komisję Europejską. Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się w miniony poniedziałek ze swoim czeskim odpowiednikiem Mirosławem Tomanem. Czechy wprowadziły nadzwyczajne kontrole po wykryciu salmonelli w polskiej wołowinie. Tym bardziej, że salmonella wykryta w partii wołowiny to kolejny problem po ujawnieniu informacji o nielegalnym uboju zwierząt w jednej z polskich rzeźni. Katarzyna Piskosz została zastępcą głównego lekarza weterynarii. Akt powołania na to stanowisko z dniem 15 marca Katarzynie Piskosz wręczył w imieniu ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego sekretarz stanu Szymon Giżyński. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękował polskim sołtysom za ich pracę i podkreślił, że dzięki ich wysiłkom wieś nieustannie się rozwija. W czasie uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, które odbyły się w Łowiczu, Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że to, co w mieście jest na porządku dziennym, na wsi często trzeba wypracować aktywnością sołtysów i sołectw.
Wodociągi, kanalizacja, zbiórka, segregacja odpadów, szerokopasmowy internet, dobrej jakości droga, bezpieczeństwo, to łatwo nie przychodzi. Wymaga aktywności społecznej, wymaga zorganizowania tych, którzy mieszkają w danym sołectwie. Ale może to, co trudniej przychodzi, lepiej smakuje i jest bardziej doceniane.
Uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Łowiczu odbyły się w minioną niedzielę. Wzięli w nich udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. W dzisiejszej audycji to wszystko. Dziękuję za uwagę. Andrzej Ilczuk, do usłyszenia.
Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. www.gov.pl/rolnictwo